Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Brexit wciąż pod dużym znakiem zapytania. Premier Wielkiej Brytanii będzie ubiegać się o opóźnienie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Szczegóły za chwilę we Fleszu. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Poza tym w naszym magazynie porozmawiamy o tym, jaka jest obecnie Unia i jak może się zmienić po najbliższych eurowyborach. Przypomnimy też znaczenie Komisji Europejskiej. Na początek jednak Sylwester Pięta i skrót najważniejszych informacji.
Flesz Europejski.
Brytyjska Izba Gmin przyjęła projekt ustawy zmuszającej premier Theresę May do ubiegania się o opóźnienie wyjścia kraju z Unii Europejskiej, aby uniknąć bezumownego opuszczania wspólnoty 12 kwietnia. Proponowana legislacja trafi teraz do Izby Lordów. Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się albo na Brexit bez umowy, albo na wielomiesięczne przedłużenie członkostwa w Unii Europejskiej i znalezienie nowego sposobu na wyjście z impasu politycznego. Mogłoby ono na przykład polegać na drugim referendum w sprawie Brexitu lub znacznej zmianie proponowanego modelu relacji z UE, na przykład pozostanie we wspólnym rynku lub w Unii Celnej. Taki scenariusz wymagałby jednak udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od dawna jestem zwolennikiem drugiego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W 2016 roku Brytyjczycy byli otumanieni dezinformacją, na którą wpływała Rosja. Tak komentuje europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Zauważył, że brytyjski parlament nie może zgodzić się na żaden wariant, stąd może dojść 12 kwietnia do bezumownego Brexitu. Wszyscy twierdzą, że to byłoby katastrofalne, dodał. Referendum to jest dobre rozwiązanie, oddać głos narodowi. Dzisiaj wygląda na to, że naród by powiedział, zostajemy w Unii, ocenił polityk. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Komisja zarzuca Polsce, że nowy system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są obecnie powoływani przez polityków. Wczoraj w Sejmie zarzuty odpierał Zbigniew Ziobro. Mówił, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym powstała dlatego, że przedtem działania wymiaru sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości wśród sędziów były fikcją.
Chętnie za Państwa pośrednictwem zadałbym pytanie panu Timmermansowi, czy rzeczywiście w standardzie, jaki broni, chciałby przywrócić, rozumiem, kwestionując powołanie Izby Dyscyplinarnej, jest to, aby dotychczasowa procedura, która ma miejsce, chroniła sędziów złodziei, sędziów przestępców.
Polska ma teraz 2 miesiące, by oficjalnie odnieść się do zarzutów. Jeśli nie przekona Brukseli, ta wyśle drugie upomnienie. Jeśli kolejne wyjaśnienia Warszawy okażą się niesatysfakcjonujące, komisja skieruje skargę na Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozstrzygnie spór. W Parlamencie Europejskim dziś europosłowie mają zatwierdzić nowelizację dyrektywy gazowej, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2, gazociągu po dnie Bałtyku, z Rosji do Niemiec. Polska i większość krajów naszego regionu uważa, że rurociąg jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Proponowane zmiany w przepisach nie są tak rygorystyczne, jak początkowo planowano, ale przeciwnicy Nord Stream 2 uważają, że to i tak najlepsze i jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu po dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Wzmocniona została natomiast rola Komisji Europejskiej i jeśli jakiekolwiek ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, może ona odmówić akceptacji i przejąć rokowania.
Rozmowa o Europie.
Naszym gościem jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego i kandydat do Parlamentu Europejskiego Jarosław Sellin. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
Przeglądam program wyborczy PiS do Europarlamentu. Wybory, przypomnijmy, w drugiej połowie maja. I podstawowy punkt, powrót do pierwotnych wartości, którymi kierowali się twórcy Unii Europejskiej. To znaczy, że Unia w dzisiejszym kształcie, według rozumienia polityków PiS, odeszła od tych pierwotnych wartości? Czego brakuje w dzisiejszej Unii?
Tak uważamy. Pierwotny pomysł polityków chrześcijańskich, którzy wspólnotę europejską tworzyli, wspólnotę europejską później nazwaną Unię Europejską, czyli takich wybitnych polityków jak de Gasperi z Włoch, Schumann z Francji czy Adenauer z Niemiec, to była próba budowy wspólnoty europejskiej na bazie wartości chrześcijańskich. Po zdominowaniu w wielu krajach polityki i sfery publicznej przez pokolenie 68, a to dzisiaj właśnie widzimy i zauważamy, Unia Europejska przekształciła się w projekt ideologiczny o charakterze lewicowo-liberalnym i bardzo wiele rzeczy, które elity lewicowo-liberalne uważają za ważne dla siebie, są forsowane przez Unię Europejską, również wbrew temu, co nawet w traktatach jest zapisane, że akurat sfera wartości, sfera spraw moralnych ma być regulowana w prawodawstwie wyłącznie krajowym. Tymczasem na przykład w Parlamencie Europejskim w ostatniej kadencji 250 razy zajmowano się w różny sposób, na przykład promowaniu postulatów środowiska LGBT. Więc to pokazuje, że projekt stał się projektem ideologicznym, ale nie w tym kształcie, w jakim ojcowie założyciele go planowali. I warto by było do tamtych korzeni wrócić, bo takie są po prostu korzenie Europy. Korzenie Europy i cywilizacji europejskiej to są korzenie oparte na chrześcijańskiej religii, na prawie rzymskim, na filozofii greckiej.
Upraszczając, to jest ten powrót do Europy ojczyzn?
Tak, to jest też powrót do idei Europy ojczyzn, czyli uznania, że właśnie wartością jest różnorodność Europy, że wartością są kultury narodowe, są państwa narodowe, a takie sztuczne niwelowanie tych różnic i przyspieszanie procesu federalizacji Europy i przyspieszanie procesu budowy jednolitego państwa Europa jest wbrew myśleniu większości narodów europejskich. Europejczycy nadal utożsamiają się przede wszystkim z własnym państwem, z własnym narodem. Nie ma czegoś takiego jak europejska opinia publiczna na przykład, a jest brytyjska opinia publiczna, jest francuska czy włoska opinia publiczna. To trzeba po prostu uszanować. Europa i ten projekt europejski jest piękny z tego względu, że absorbuje i włącza do wspólnego projektu politycznego niepodległe państwa narodowe i to jest wartość.
Ale bardzo często patrząc na mapę świata, już nie Europy, widzimy ogromne potęgi. Stany Zjednoczone, Chiny, bardzo ludne kraje, potężne gospodarczo. I teraz pytanie, czy jeżeli Unia Europejska, Europa, którą rozumiemy właśnie tak, chce rywalizować globalnie ze Stanami, z Chinami, z Indiami, czy to może być kontynent, organizacja tak bardzo zróżnicowane, jak pan mówi?
Pod względem ideowym nawet musi, pod względem świadomościowym również. To nie da się skopiować projektu chińskiego czy amerykańskiego. Chiny to jest stara, jedna z najstarszych cywilizacji o charakterze narodowym i kierująca się bardzo silnym takim nacjonalizmem chińskim. Natomiast Stany Zjednoczone to jest po prostu naród konstytucyjny, zbudowany na konstytucji naród imigrantów, który się utożsamia z ustrojem politycznym na podstawie konstytucji amerykańskiej. I rzeczywiście ludzie bardzo różnego pochodzenia, czy polskiego, czy włoskiego, czy angielskiego, czy niemieckiego, czy żydowskiego, bardzo szybko stają się patriotami amerykańskimi na podstawie szacunku dla państwa, które zapewniło im wolności różnego rodzaju. Natomiast Europa jednak ma inną historię. To jest historia konkretnych, poszczególnych narodów, dumnych ze swojego dorobku, dumnych ze swojej kultury. I to trzeba uszanować. Jeżeli chcemy globalnie rywalizować, to koncentrujmy się na tym, co jest najbardziej wartościowe w Unii Europejskiej.
Czyli z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości budujmy wspólny rynek, budujmy wspólne tak. zasady, natomiast w sferze wartości autonomia krajowa.
Zdecydowanie tak, natomiast te cztery wolności, które już Unia Europejska wypracowała, powinny być wzmacniane. Wolność przepływu osób, kapitału, usług
produktów, tak?
I tak dalej. I to buduje pewną sferę jedności ekonomicznej, również mniej więcej równości poziomów życia. To też Unia Europejska realizuje. To jest akurat dobre, że wyrównujemy te poziomy życia w Unii Europejskiej. To jest też realizowanie marzeń wielu narodów, które miały bardziej nieszczęsną historię i na niższym poziomie materialnym żyły. I to jest właśnie wartość Unii Europejskiej. Natomiast jeśli będziemy dbać o te wolności, które przed chwilą wymieniłem, to i tak Europa stanie się zintegrowanym projektem ekonomicznym i będzie mogła właśnie wtedy ekonomicznie rywalizować z potęgami takimi jak Chiny czy Stany Zjednoczone.
Ale mówi pan o tych wolnościach, ale patrzymy znowu w program europejski Prawa i Sprawiedliwości. I tam pobrzmiewa taka zapisana obawa, że te wolności nie są równo stosowane. Między innymi nie są równo traktowane polskie firmy, nie są równo traktowani polscy rolnicy. To wynika Państwa zdaniem z pewnych błędów strukturalnych Unii Europejskiej? Czy może jest tak, że my, będąc jednak jeszcze świeżym członkiem tej organizacji, 15 lat w historii wspólnoty europejskiej to niewiele, może nie potrafimy grać tak sprawnie jak Niemcy czy Francuzi?
To wynika z tego, że jednak w Unii Europejskiej ścierają się ze sobą interesy narodowe. Jedni to rozumieją, drudzy udają, że tego nie widzą. Rozumieją to Niemcy, rozumieją to Francuzi, nawet w formie niebezpiecznej, bo na przykład Francuzi dzisiaj próbują forsować powrót do protekcjonizmu, narodowego protekcjonizmu, czyli znowu jakiś barier nawet na granicach. Więc z tym oczywiście trzeba walczyć. Polska jest tutaj akurat aktywna, mój rząd jest aktywny. Podpisaliśmy porozumienie z 17 państwami Unii Europejskiej o tym, że będziemy bronić tych wolności ekonomicznych wewnątrz Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem tej grupy. To jest nadal ścieranie się interesów narodowych i na przykład jeżeli dostrzegamy, że rolnik niemiecki ma o 1/3 więcej dopłat bezpośrednich niż rolnik polski, a areał ziemi taki sam w Niemczech i w Polsce. Ceny sprzętu rolniczego takie same, ceny nawozów takie same, to my mamy prawo się dopominać o to, żeby jednak rolnik polski dostawał dokładnie taką samą dopłatę do tej swojej produkcji, co rolnik niemiecki. I to jest właśnie kwestia twardego stawiania interesów narodowych na płaszczyźnie europejskiej, używając argumentu, że wszyscy powinni być traktowani równo, bo nie są równo traktowani. Widzimy, jak na przykład Komisja Europejska potraktowała Włochy z powodu próby przekroczenia deficytu budżetowego.
A jak traktuje Francję?
Potraktowała Francję. Włochy trzeba było uderzyć, a Francja to Francja,
to
nie
polityka,
wypada uderzać.
To polityka, że Macrona nie wypada uderzyć?
No tak, w dużej mierze właśnie w tej elicie brukselskiej, w Komisji Europejskiej uważa się, że są równi i równiejsi. Nie wypada mocno się dopominać o jakieś sprawy wobec Niemców czy Francuzów, ale już na przykład słabszych Włochów, a już w ogóle Polskę i Węgry, to jak najbardziej można zgłaszać różnego rodzaju pretensje i żądać różnych rzeczy.
Czy nie ma pan obawy, że wolnościowcy, ludzie, którzy odwołują się do takich wartości, o jakich pan mówił, w Unii Europejskiej, czyli ta wolność przepływu towarów, usług, ludzi, tak naprawdę jesteście skazani na bardzo trudną walkę, dlatego że na przykład to, co się nazywa brukselską biurokracją, no ma tendencję do nadmiernego regulowania każdej sfery życia, także w sferze gospodarki, usług. Jest ogromna presja na to, żeby wszystko uregulować. Może być ciężko walczyć o tak rozumianą wolność gospodarczą, o jakiej pan mówi.
Rzeczywiście, jak wchodziliśmy 15 lat temu do Unii Europejskiej, to mieliśmy takie przekonanie, że wreszcie wchodzimy do należnego nam miejsca, do sfery wolności i swobód. Tymczasem okazuje się, że Unia Europejska zamienia się w sferę zakazów i nakazów. A to wynika w dużej mierze z nadmiernej gorączki legislacyjnej. Ja sobie policzyłem...
Tych regulacji jest za dużo?
Ja sobie policzyłem. Otóż średnio raz w tygodniu produkuje się nową dyrektywę europejską, czyli wielkie prawo, które trzeba zaimplementować do prawodawstwa krajowego i dwa razy dziennie, łącznie z sobotami i niedzielami, wydaje się rozporządzenie. To jest biegunka legislacyjna po prostu, tak to nazwę nawet, wynikająca z tego, że biurokracja brukselska chce udowadniać swoją potrzebność. Każda dykasteria chce udowadniać swoją potrzebność. W związku z tym regulują wszystko, co żywe. Każde nowe zjawisko, każdy fenomen musi być uregulowany. I to nie jest dobry kierunek. To się może skończyć jakąś katastrofą.
No często się mówi, że to zabija konkurencyjność europejskiej gospodarki. I panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy Jarosław Sellin wyobraża sobie w bliskiej perspektywie Polskę z walutą euro?
Nie, w bliskiej perspektywie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Spójrzmy, jaką mamy sytuację dziś. Kraje, które są w strefie euro, rozwijają się na poziomie do 1% góra, 1, tam po przecinku trochę procent produktu krajowego brutto, a Polska i inne kraje spoza strefy euro rozwijają się na poziomie 4-5%.
To też kwestia waluty, bo te kraje
też.
Są bogatsze po prostu.
Nie, ja uważam, nie wszystkie, bo na przykład Grecja nie jest bogatsza. Już przegoniliśmy Grecję, a ma poważne kłopoty, będąc w strefie euro. Kraje południa typu Włochy i Hiszpania też z różnymi problemami się borykają, choć są od nas zamożniejsze jeszcze. Więc to jest jeden argument, a drugi jest taki, że jednak dobrze by było mieć możliwość prowadzenia elastycznej polityki finansowej, narodowej, bo ona po prostu ułatwia takie miękkie lądowanie w czasach dekoniunktury. Różnie bywa, czasami jest koniunktura, potem zbliża się dekoniunktura gospodarcza i lepiej ten instrument mieć w ręku. a nie oddawać tego instrumentu, powiedzmy wprost, Niemcom, bo tak naprawdę strefą euro rządzi najpotężniejsze państwo tej strefy, czyli Niemcy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré.
ABC Unii.
KAJAK Komisja Europejska.
Czyli organ wykonawczy Unii Europejskiej odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami.
Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych. Jej główną siedzibą jest Bruksela.
Obecnie komisja liczy 28 komisarzy. Od 2004 roku na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą.
Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Radę Europejską, a następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski na przewodniczącego komisji. Obecnym przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, który pełni tę funkcję od 1 listopada 2014 roku.
Polskę w Komisji Europejskiej reprezentuje Elżbieta Bieńkowska. Jest komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o modzie. Za najbardziej eleganckie kobiety w Europie od lat uchodzą Francuzki. Wiadomo, że modą pasjonują się też Włoszki oraz Polki. A jak jest na przykład w Rumunii? O to mieszkającą w Polsce Delię Bar pytała Dominika Raszkiewicz.
Jak ubierają się mieszkanki Rumunii? Czy tak jak Polki kochają modę?
Tak, Rumunki, tak jak Polki, bardzo kochają modę. Lubią się nastroić, nawet bardziej niż Polki, bym powiedziała. W Rumunii kobiety mają taki styl, że uwielbią się ubierać elegancko, nawet przesadnie trochę, nawet kiedy jest to nie do końca potrzebne, ale może to jest taki pamięć o czasu komuny, kiedy ubrania nie były tak mocno dostępne, a one właśnie chcą wykorzystać tego możliwość, że teraz mogą sobie kupować więcej ubrań niż kiedyś, bo oczywiście są więcej takich możliwości.
A jak ubierają się mężczyźni? Czy oni też podążają za trendami?
Mężczyźni też podążają za trendami. Bym powiedziała, że w kulturze rumuńskiej mężczyźni, którzy już mają żonę, są często ubierane przez żonę. Także jeśli ona lubi modę, to na pewno będą partner życiowy ubierać w tym podobnym stylu. Na pewno kobiety są bardziej nakręcone, jeśli chodzi o trenda, co się dzieje na świecie, o tego, co jest nowego w sklepu i o nowe kolekcje, niż faceci.
A jak jest z promocjami? Czy mieszkańcy Rumunii chętnie korzystają z promocji?
Tak, zdecydowanie. W Rumunii też są różne promocje. Bym powiedziała tak, że w Rumunii są dużo marki z Polski i ubrania, i butów i dla młodzież, i na starszych ludzi. Nawet mamy kilka marki, które tutaj są urodzone w Gdańsku i się znajdują na rynek rumuński. Tak, są promocje, oczywiście, tylko że bardzo ciekawą rzecz, którą zauważyłam, cenowo w Rumunii ubrania kosztują trochę drożej niż w Polsce. Nawet jeśli znajdziemy te same płaszcze albo ta sama sukienka, w Rumunii trochę jest zawsze droższa, a promocje nie są takie niskie jak w Polsce.
Ostatnio bardzo popularna jest sprzedaż przez internet. Czy Rumuni, tak jak Polacy, chętnie korzystają właśnie z wysyłki rzeczy do domu?
W Rumunii też jest dość popularne kupowanie rzeczy przez internet, ale jeśli chodzi o ubrania, to mniej. Kobiety jeszcze lubią ten cały proces iść na zakupy, czyli spędzenie czasu w molu, zobaczyć różne trendy i potem wybierać sobie odpowiednie ubrania. Także sprzedaż internetowa, jeśli chodzi o ubrania w Rumunii, to jest zdecydowanie mniej popularne niż w Polsce.
W Polsce jest bardzo dużo blogów modowych. Czy i w Rumunii takich blogów nie brakuje?
W Rumunii też jak najbardziej są różne blogi modowe. Też sama czytam kilka blogi i znam kilka blogerek, które napisają też na temat ubrania. Bym powiedziała, że w Rumunii blogerki modowe się rozdzielą na dwie kategorie. Pierwsza, które prezentują takie trendy, które są na świecie, znane projektantów, które oczywiście nie są dostępne na każdej kobietę i są też blogerki, które prezentują modę i wtedy prezentują takie różne kolekcje w różnie wybrane firm.
Czym żyje Europa?
Włoskie media żyją sensacyjną informacją o martwym kaszalocie, w którego układzie pokarmowym znaleziono 22 kg plastikowych śmieci. Sieci, żyłki, rurki, worek po proszku do prania i sterta niemożliwych do zidentyfikowania plastikowych odpadów. To nie zawartość kosza na śmieci, a układu pokarmowego martwego kaszalota, którego znaleziono na Sardynii. Tak opisuje CNN. Obrońcy przyrody zwracają uwagę, że była to ciężarna samica. Możliwe, że to właśnie plastik w układzie pokarmowym był przyczyną śmierci zwierzęcia. Głos w sprawie zabrał włoski minister środowiska Sergio Costa. Czy wciąż są ludzie, którzy twierdzą, że to nie jest poważny problem? Napisał na Facebooku o zanieczyszczeniu mórz i oceanów plastikiem. Nawiązał do uchwalonego niedawno przez Parlament Europejski prawa, które do 2021 roku zakaże w Unii Europejskiej niektórych jednorazowych produktów z plastiku. Pozostajemy we Włoszech. Do dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich we Włoszech powróci formuła matka i ojciec. Zastąpi określenie rodzice, wprowadzone przed 4 laty. Z inicjatywą zmiany wystąpił szef MSW, lider Ligi Matteo Salvini. Rozporządzenie w sprawie przywrócenia w dokumencie tożsamości rubryk matka i ojciec opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Włoskie media przypominają, że po tym, gdy w 2015 roku zostały zastąpione przez słowa rodzic i rodzic, przywódca prawicowej Ligi obiecywał, że doprowadzi do uchylenia tej zmiany. Rodzic 1 i rodzic 2? Nie, mama i tata, podkreślał Salvini. Decyzję tę skrytykował koalicjant Ligi Ruch 5 Gwiazd, a także Stowarzyszenie Włoskich Gmin. Przeciwny był też szef Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, który argumentował, że w niektórych szczególnych przypadkach, na przykład adopcji, nowelizacja może okazać się dyskryminująca. Z okazji stulecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Francją do obiegu weszły bliźniacze znaczki Poczty Polskiej i francuskiej La Poste z wizerunkami Józefa Hellera i Charlesa de Gaulle'a. Można w tej sytuacji mówić o nietypowej filatelistycznej dyplomacji, bo według obserwatorów takie pocztowe gesty mają służyć ociepleniu nie najlepszych ostatnio stosunków polsko-francuskich. Na zakończenie Holandia i Amsterdam władze miasta zakazały wycieczek z przewodnikiem po dzielnicy Czerwonych Latarni, powodem natłok turystów. Pierwsze skutki tej decyzji są już podobno widoczne, bo turyści wciąż się tłoczą, ale teraz jeszcze błądzą w wąskich uliczkach. Przeciwni zmianom są stali bywalcy tej dzielnicy. Ich zdaniem dzięki przewodnikom turyści wiedzieli, jak się zachować, a teraz na przykład robią zdjęcia w niedozwolonych miejscach. Tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn europejski. Do usłyszenia we wtorek.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.